Trzymam w dłoniach gruby tom, książka Pożydowskie, Niewygodna pamięć, a moją rozmówczynią jest pani Agnieszka Dubkiewicz, autorka tej książki. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Kłaniam się pani Agnieszko. No, książka, jak mówię, to jest opasły tom, pełen różnych historii niesamowitych, jak takie koraliki nawleczone na sznurek. Od czego tu zacząć, zastanawiam się. Chyba od najbardziej takiej spektakularnej historii. Może zacznijmy filmowo, o tej operacji wzorowanej na filmie Argo.
To jest faktycznie, ma pan zupełną rację, historia filmowa, chociaż ja mam takie trochę wrażenie, że wiele z tych historii, które, jak pan przepięknie powiedział, ponawlekałam w jakiś taki sposób jak korale, wiele z tych historii, mam wrażenie, ma taki wymiar filmowy, ale ta historia faktycznie jest bardzo, działa bardzo na wyobraźnię i przemierzam z nią właściwie całą Polskę, bo zaczynam na Dolnym Śląsku, moim rodzinnym Dolnym Śląsku, zaczynam w Legnicy, a opowieść kończę na wschodzie Polski, tam gdzie rozgrywała się tak tragiczna akcja, którą dzisiaj, o której wiemy już dzisiaj, że przebiegała pod pseudonimem Reichardt. Właściwie trudno mi powiedzieć, od czego zacząć tą historię, bo też nie chciałabym opowiadać czytelnikom całości, żeby mieli tę przyjemność i mogli sami zgłębić, ale chyba wypada wspomnieć, jak ona się zaczyna. Jesteśmy, tak jak mówiłam, w Legnicy i tam parę ładnych lat temu pojawia się ekipa z Hollywood, która mieszkańcom pewnej kamienicy w centrum Legnicy przy ulicy Tatarskiej proponuje, że nakręci z wykorzystaniem pomieszczeń w kamienicy film.
Kamienica staje się planem filmowym w pewnym momencie.
Dokładnie.
Rzekomo.
Dokładnie. I wszystko się zgadza, bo pojawiają się aktorzy przebrani w stroje epoki, bo akcja ma się dziać na początku XX wieku. Jest nawet zamknięta droga, ulica dla pojazdów. Mieszkańcy to obserwują, są przekonani, że właśnie o to biorą udział w jakimś, obserwują powstawanie jakiegoś fantastycznego, nowego, hollywoodzkiego dzieła filmowego. No ale już pod koniec realizacji zaczynają ich niepokoić pewne fakty. I faktycznie, gdy filmowcy opuszczają ich pomieszczenia, a część scen, co jest istotne, kręcili w pomieszczeniach piwnicznych, oni zauważają, że zostawili po sobie jakieś dziury wykopane w piwnicy, jakieś cegły powyciągane.
Wynoszą ziemię.
A tak, w nocy są widziani, dokładnie reżyser gdzieś tam się w jakiś taki podejrzany dla mieszkańców sposób kręci po podwórku. I mieszkańcy faktycznie bardzo zniesmaczeni całą sytuacją, nie chcą już mieć z tymi osobami nic wspólnego, ale filmowcy pojawiają się po raz kolejny. I znowu proszą mieszkańców o spuszczenie do kamienicy. Ci się jednak nie zgadzają. I podczas negocjacji rzekomo, bo tak twierdzą filmowcy, mieszkańcy już nie są tak w tej kwestii wylewni, podają kwotę, za którą rzekomo mieszkańcy ich wpuszczą. Jak mówią, jest to kwota sześciocyfrowa. Ale mimo wszystko, mimo tego, że ta kwota rzekomo jest uzbierana, mieszkańcy się nie zgadzają, więc wtedy filmowcy ruszają po pomoc między innymi dziennikarzy, organizują taką wyjątkową konferencję prasową, a jestem dziennikarką naprawdę już wiele lat i pierwszy raz w takiej konferencji brałam udział, bo okazuje się, że my nie jesteśmy tylko na tej konferencji dziennikarzami, ale jesteśmy też bohaterami filmu, który też jest kręcony. Ja nie wiem, czy nie powinnam użyć słowa rzekomo, bo ja już tak naprawdę do końca nie wiem teraz, czy ten film faktycznie powstanie, czy nie. Tak, o co właściwie chodzi. No ale na tej konferencji słyszymy jakąś niesamowitą, wręcz powiedziałabym, historię o oficerze Wehrmachtu, który mieszkał właśnie podczas II wojny światowej w tej kamienicy, gdzie filmowcy się pojawili wcześniej. I on miał tam zostawić, ukryć znaczki, bo kolekcjonował te przedmioty.
No kolekcjonował w specyficzny sposób, prawda? Odbierając ofiarom Holokaustu, prawda?
Właśnie, to było właśnie, panie Bogdanie, najbardziej porażające, jak opowiedziano nam tą historię, bo oto nagle ten oficer Wehrmachtu stał się takim jakby Indianom Jonesem, nawet opowiadając o tym, reżyser filmu wyciągnął taki charakterystyczny kapelusz, pokazywał nam, prezentował, pokazywał, jak on te znaczki
zbierał.
Dokładnie tak. I to było już sam fakt był szokujący, bo jednak przedstawianie tragedii, która stoi za tą sytuacją w tak trywialny sposób, no budzi troszkę chyba jednak jakieś takie zastanowienie i dystans. No a za tym szły jeszcze słowa bardzo szokujące dla nas jako dziennikarzy, polskich dziennikarzy, że ten człowiek, ten oficer Wehrmachtu miał te znaczki dosłownie odbierać Hitlerowi, żeby uratować je przed kradzieżą, zresztą sam kradąc przecież.
Niemiecki dobry charakter, tak? Czyli taka hollywoodzki scenariusz, tak.
Ja myślę, że bardzo dużo stereotypów w tej historii też się pokazało na temat tego, jak o Polakach myśli się na Zachodzie. Mówię w kontekście oczywiście Holokaustu i tego, co się na ziemiach polskich wydarzyło, że jednak nie do końca jest zrozumienie tego, że my też jako Polacy byliśmy pod okupacją i też cierpieliśmy z powodu II wojny światowej. I ponieśliśmy olbrzymie ofiary. I ja postanowiłam iść tropem tej historii, bo strasznie mnie interesuje, co takiego mogło się wydarzyć i kim w ogóle mógł być ten oficer Wehrmachtu. I może też nie będę już tutaj zdradzała tej całej opowieści, ale na zachętę powiem, że ja takiego o takim nazwisku, jakie było podane, takiego oficera Wehrmachtu nie znalazłam. Znalazłam natomiast oficera SS, który takie nazwisko nosił.
Tak, nie zdradzajmy szczegółów, rzeczywiście spoilery niewskazane. Ja tylko nawiążę może do tego mojego pierwotnego sformułowania obecnego w pani książce, mianowicie tej aluzji do operacji Argo. Ten film hollywoodzki opowiada o brawurowej próbie odbicia pracowników ambasady USA w Teheranie. No a tutaj mamy do czynienia z taką też filmową historią, która chyba jest przykryciem dla troszkę innych działań, ale tu rzeczywiście pozostawmy może wielokropek, bo sprawa jest otwarta.
Dodam jeszcze, że gdy rozmawiałam z Garym Gilbertem, tymże reżyserem, o którym tutaj mówimy, on wprost przyznawał, że właśnie ten film, Operacja Argo, go zainspirowała do tego, co się wydarzyło w Legnicy.
No właśnie. Ale to jest tylko jedna z historii, fascynująca, ale to jest cały kalejdoskop, cały taki krajobraz powojenny w Polsce i nie tylko w Polsce, pożydowskie. Zatrzymajmy się chwilę na tym słowie, bo ono niesie z sobą bardzo głębokie treści, bardzo takie unikatowe.
My kojarzymy słowo pożydowskie w tej chwili w Polsce właściwie tylko z mieniem. I to bardzo dobrze pokazała promocja mojej książki prowadzona przez wydawnictwo Znak jeszcze w kwietniu, kiedy jeszcze nie było, jakby nie ujawniano, co będzie zawartością tej książki. I wylał się po prostu na mnie hejt, bo wszyscy po prostu uznali, osoby, które pisały różne najróżniejsze setki komentarzy, uznały, że właśnie tytuł pożydowskie musi oznaczać książkę o mieniu. Natomiast absolutnie tutaj jakby ja przenoszę zupełnie znaczenie tego słowa na zupełnie inne obszary, w moim takim poczuciu o wiele bardziej pasujące do tego pożydowskiego, które w Polsce właśnie zostało, czyli takiej całej sfery życia kulturalno-społecznego, obyczajowego, ale też takich rzeczy najprostszych jak jedzenie, jakieś piosenki czy ilustracje do książek. I ja chcę pokazać, że my powinniśmy jednak zupełnie inaczej rozumieć to słowo i nadać mu zupełnie inne znaczenie, zwłaszcza, że naukowcy wprost mówią o tym, że używanie terminu pożydowskie w kontekście mienia jest po prostu pewną taką zawaluowaną formą ucieczki od pewnych bolesnych zjawisk, które się wydarzyły w kraju.
To słowo pożydowskie ma taką bardzo szeroką aurę semantyczną, prawda? Bo pani wspomina o tym, że od pożywienia pewnych potraw po no tak głębokie sprawy, jak chociażby kultura polska, prawda? I tutaj mamy do czynienia z tym takim najbardziej podstawowym może znaczeniu tego słowa. Mamy takie elementy jak chałka, jak lalki, szirlejki, prawda? A w końcu też pani porusza bardzo głębokie sprawy polskiej poezji, polskiej kultury. Jak ogarnąć ten obszar ogromny, znaczeniowy?
To faktycznie to nie było łatwe, bo w momencie, kiedy ja postanowiłam, że chciałabym z takim tematem się zmierzyć, taką książkę napisać, to wielość tematyki, którą właściwie mogłabym poruszać, była tak olbrzymia, że faktycznie był taki moment, że pomyślałam sobie, że będzie bardzo trudno w jednej książce to udźwignąć. Dlatego ja bardzo mocno usystematyzowałam to, o czym piszę, żeby to było też łatwiejsze w odbiorze dla czytelnika. Dlatego jest te 12 miesięcy roku polskiego, żydowskiego, podczas których ja podróżuję i opisuję kolejne zjawiska. Dlatego jest też na przykład, są te odnośniki do Biblii, która, czy do Starego Testamentu właściwie, który w moim odczuciu to jest ta właśnie sfera, która nas bardzo, nas, społeczność polską i żydowską, która na terenie Polski przez blisko 1000 lat ze sobą współżyła. To jest coś, co myślę, że łączy, a nie właśnie dzieli. Więc taki dość duży reżim w tych reportażach pisarskich jest po to właśnie, żeby uniknąć jakiegoś takiego chaosu. Natomiast ja w pewnym momencie właśnie zdałam sobie sprawę z tego, gdy napisałam już książkę, że ja bardzo mocno oscyluję wokół własnych doświadczeń. To jest moje patrzenie, mnie Polki.
Przeżyte, doświadczone.
Dotknięte, dokładnie.
Dotknięte, dotykalne.
Spróbowane, tak, bo też tu, gdy pan wywołał chałkę, no to są moje, pewno nas wszystkich, ale no mówię tutaj o sobie, doświadczenia z dzieciństwa, gdzie ja tą chałkę, faktycznie babcia mi ją na śniadanie podawała rano i ja ją tak pięknie, ciepło kojarzę. Nie miałam wtedy świadomości jako dziecko, że
Ta chałka to nie chałka, tak naprawdę.
I że to jest przenikanie kultur, tak, takie bardzo wyraźne. Ale przecież to samo przeżywaliśmy, gdy, nie wiem, czytaliśmy na przykład Świerszczyka albo opowiadania Rzechwy, czy na przykład taki bardzo chyba charakterystyczny książkę o przygodach Ambrożego Kleksa. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że autorem rysunków do tych książek czy do tego czasopisma jest właśnie Polak żydowski pochodzenia Jan Marcin Szancer.
No właśnie, pani wspomina też kapitalną wystawę, która miała miejsce w Krakowie, prawda? Która no jakby przypomniała to, co trochę było może zapoznane w naszej kulturze. Bo my bardziej, bardziej czytaliśmy te książki, a ilustracje tak wchodziły w nas z całym dobrodziejstwem inwentarza. Często nie zastanawialiśmy się wtedy w dzieciństwie, kto jest autorem tych ilustracji.
Dokładnie, ale też przyzna pan, że dzisiaj trudno, nawet dzisiaj trudno sobie wyobrazić innego Ambrożego Kleksa niż ten, którego namalował Jan Marcin Szancer.
To prawda, to prawda. To są tak charakterystyczne obrazy, że no, trudno sobie rzeczywiście uzmysłowić, kto mógłby stać za nimi, ktoś inny.
Dokładnie.
To niesamowite losy, prawda, autora. Szancer w pani opowieści urasta do rangi jakiejś no bardzo takiej no wzniosłej postaci, prawda? Bo pogodzić ze sobą doświadczenie Holokaustu, obserwowanie getta żydowskiego w momencie, kiedy zachodziła tam zagłada, a jednocześnie ilustrowanie w tym czasie właśnie bajek dla dzieci i ilustrowanie kolejnych fragmentów literatury pięknej dla dzieci, to jest doświadczenie, które no bardzo ciężko sobie uzmysłowić. Jak to można w sobie pogodzić?
To prawda, też pisząc o akurat ten rozdział, który nazwałam pożydowska wyobraźnia, ja też miałam takie, ja się zastanawiałam w ogóle nad tym, czy to była tylko ucieczka od tego strasznego świata, który płonął wokół Jana Marcina Szancera, który, dodam, z uwagi na swoje żydowskie pochodzenie, no musiał się po prostu ukrywać, chociaż tak nie do końca może to wyrażał później, ale wystarczy przeczytać jego biografię, żeby to zrozumieć. Natomiast ja się zastanawiałam właśnie, na ile to jest ucieczka, a na ile to jest jednak oddziaływanie tego strasznego świata właśnie, gdy on widzi to płonące getto, niszczone getto, te dzieci, które wychodzą, uciekają z tych, pokonując ogrodzenia. I zastanawiam się...
Bardzo ten straszny czas odcisnął piętno na tych rysunkach.
Dokładnie. Ile tego w tym jest? I myślę, że to już jest też zadanie chyba dla naukowców, żeby zbadać dokładnie jeszcze raz pod tym kątem jego twórczość, czy tam faktycznie tych śladów nie znajdziemy więcej niż nam się wydaje.
Podobna sytuacja ze Stanisławem Lemem, którego pani analizuje dokładnie pod tym właśnie kątem. Tutaj mamy do czynienia też z pewną, nie wiem jak to nazwać, pseudonimizacją czy alegoryzacją tych doświadczeń, bo w literaturze science fiction, ale nie tylko, bo też w Szpitalu Przemienienia, prawda, obecne są wątki, które są związane z II wojną światową, ale one są przefiltrowane przez no, taki też jakby pryzmat autocenzury trochę, prawda, Stanisława Lema.
Właśnie ja się zastanawiam też cały czas, bo gdy przeczytałam, pisząc książkę, jak wróciłam do jego twórczości już z zupełnie inną wiedzą, którą nabyliśmy dzięki pani profesor Agnieszce Gajewskiej, której odkryciem są właśnie te korzenie żydowskie Stanisława Lema, to ja się jakby postanowiłam właśnie wrócić do tych moich lektur, które gdzieś tam, tak jak wszyscy w okresie młodości w szkole, przyznaję, to mnie Lem nigdy nie zafascynował właśnie literaturą science fiction, ale Lem, którego przeczytałam jako osoba dorosła, bogatsza już o wiedzę o jego życiu, mnie po prostu mną wstrząsnął, bo właśnie się zastanawiam, czy to był rodzaj, tak jak tutaj pan zauważa słusznie, jakiejś właśnie, nie wiem, autocenzury, tak, czy po prostu on nam o tym pisał, tylko my nie chcieliśmy tego słuchać.
Tak. Ciężko było to czasami odczytać tak do końca, przeczytać naprawdę, co jest zawarte w tych powieściach. Tak?
Bo ciężko sobie wyobrazić, że coś takiego człowiekowi mogło się po prostu przydarzyć. To, co przydarzyło się Stanisławowi Lemowi.
Pani odtwarza straszne historie z Lwowa, okupowanego najpierw przez NKWD, przez Sowietów, a później przez hitlerowców, przez Niemców. I to jest materiał na jakieś zupełnie wyjątkowy film o Stanisławie Lemie.
Myślę, że zupełnie jego twórczość dokładnie powinna być pod tym kątem jeszcze raz przeanalizowana, bo być może tam znajdziemy dużo więcej niż do tej pory już naukowcy znaleźli.
To jest, ta książka to rodzaj powieści sensacyjnej, tak bym to nazwał, bo no mamy do czynienia z takimi opowieściami z kluczem. Trochę jak właśnie w powieściach kryminalnych musimy się domyślać pewnych rzeczy, iść tymi tropami, które pani tutaj wskazuje. I to jest fascynujące. Pani zresztą też, tak jak pani wspomniała, pani zestawia pewne elementy, tworząc taki bardzo oryginalny kolaż i wątków biblijnych, i wątków właśnie żydowskich, współczesnych, ale także polskiej perspektywy, którą pani w też specyficzny sposób omawia. Na czym polega ta polskość pani książce?
Polskość w mojej książce, że właściwie moja książka, panie redaktorze, to w ogóle jest o nas, o Polakach. Tak. I ja mam takie wrażenie i o naszej tożsamości, bo to nie jest książka wbrew pozorom o społeczności żydowskiej. Oczywiście ta społeczność żydowska tutaj bardzo ważną rolę odgrywa, bo ja chcę pokazać ten styk kultur, to przenikanie nasze wspólne przez te 1000 lat i to, co po nim w nas, Polakach, zostało. Moja historia jakby zaczyna się na Dolnym Śląsku, no siłą rzeczy, bo Dolny Śląsk to jest moje miejsce, gdzie się urodziłam i funkcjonuję. I właściwie takim punktem wyjścia jest moment, kiedy dokumenty pokazują mi, jak po II wojnie bardzo rzeczywistość Dolnego Śląska była losem społeczności żydowskiej dotknięta, ponieważ zaraz po wojnie więźniowie bardzo licznej chwili obozu koncentracyjnego Grozrozen i samego obozu Grozrozen, który tutaj funkcjonował, ci ludzie wychodzą z tych obozów, często skrajnie wykończeni, potrzebujący pomocy i wsparcia, i to oni po prostu wchodzą na ten Dolny Śląsk piersi. Wcale nie tak, jak my myślimy, że byli to polscy pionierzy, osadnicy. Ta historia ma sporą lukę. Później, z racji tego, że jest tu po prostu bezpiecznie na tym Dolnym Śląsku, a też jest on bardzo wielokulturowy, bo jest na styku tych wszystkich wydarzeń długowojennych, które i konsekwencji, które się toczą. I po prostu robi się to taka mieszanka kulturowa i być może to też właśnie wpływa na to bezpieczeństwo. I w pewnym momencie na Dolnym Śląsku, po II wojnie światowej, mamy ponad 100 tysięcy sytuacji, jak twierdzą naukowcy, obywateli pochodzenia żydowskiego. I to jest olbrzymia ilość osób i mówi się też o autonomii pewnej tego środowiska. Zresztą ślady po tym też zostały, bo na przykład w Wałbrzychu mamy do tej pory dzielnicę, o której się mówi Palestyna po prostu, z racji tego, że właśnie i tak, mieszkali tam ludzie pochodzenia żydowskiego po wojnie. I
te ślady pozostały także właśnie w takiej onomastyce, prawda? W nazewnictwie tak. Miejsc. I to są takie, no, można powiedzieć, filigrany, takie znaki wodne, prawda? One trzeba pod odpowiednim kątem popatrzeć na nie, żeby zobaczyć ten symbol, który tam jest zawarty.
Dokładnie, ale też chyba taki dowód na to, jak bardzo ciężko jest wykorzenić to pożydowskie, a absolutnie nie chciałabym tego wykorzenić, żeby to było jasne, ale jak bardzo trudno nawet poprzez zapominanie, przez wpływ czasu jest to wykorzenić, bo to cały czas w nas po prostu jest.
I wraca, tylko zostaje, i wraca, prawda?
I wraca, dokładnie, tak jak wracają, nie wiem, ślady po zniszczonych dzielnicach żydowskich, przedmioty, które są odkrywane, czy macewy wyciągane, tak jak w przypadku Kalisza z Babinki.
No właśnie, a propos Kalisza, tu pani też przywołuje takie, no, znaczące, nie tak dawne wydarzenie, podłe wydarzenie w Kaliszu, prawda, kiedy doszło do takiej prowokacji i okazuje się, że nawet historia bardzo dawna, sprzed wielu, wielu wieków, wraca taką czkawką.
Tak, no bo to tak właśnie jest z tymi śladami pożydowskimi. My się nie spodziewamy nawet, kiedy one do nas dotrą. Ale jeśli chodzi o Kalisz, to chyba, może jeszcze inaczej, zacznę od tego, co pan powiedział. Bardzo mi się podoba pana sformułowanie odnośnie wydarzeń w Kaliszu z 11 listopada 2021 roku, kiedy na rynku, kiedy w Kaliszu, przypomnijmy, spalono przywilej. Status Kaliski, dokładnie, w bardzo wstrętnej atmosferze i bardzo mi się podoba to słowo podłe. Ja do tej pory mówiłam haniebne, ale chyba wykorzystam już to słowo podłe, bo faktycznie to było bardzo podłe. I ja tam jadę, rozpoczynając swoją podróż po Polsce, jadę tam zobaczyć, co tam się naprawdę wydarzyło, bo mnie to po prostu wstrząsnęło mną. To ja byłam świeżo po wydaniu książki Dziewczyny z Grozrodem, gdzie opisałam historię Żydówek, które były więzione właśnie w Grozrodzeń, które no, przeżyły tutaj po prostu piekło, zabrano im wszystko, co można było im zabrać. I ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że coś takiego jest możliwe te 70 parę lat później tak, w Polsce jakby ponownie. Ale jadę do tego Kalisza i ja tam znajduję ludzi, którzy tą pamięć o żydowskim Kaliszu, czy po żydowskim Kaliszu, zgodnie z moją nazwą, czczą i kultywują. I znajduję przepiękną historię dziewczyny młodziutkiej Flejdy, która traci życie w Auschwitz, ale wcześniej swojej przyjaciółce Sabinie, który przyjaźń zresztą tych dziewczynek zaczęła się właśnie od Hałki, bo Flejda poczęstowała Sabinę z Hałką.
Głodną dziewczynkę
polską, tak, chciała jej pomóc i z tego swojego żydowskiego serca dała jej tą Hałkę i tak się narodziła piękna przyjaźń. I ona przetrwała, ale Flejda znika z życia Sabiny, zostawia po sobie tylko maszynę, ona ją nazywa Singierką. I ona tak stoi latami w jej domu i właściwie najpierw czekają, że Flejda po nią przyjedzie z powrotem, bo Flejda na niej pracowała, szyła ubrania jako dziewczynka. I okazuje się po latach, że nie. I w końcu mama dzieli się tą historią, opowieścią ze swoim synem, panem Mirosławem Przędzikiem. I on już jako dorosły mężczyzna w bardzo dojrzałym wieku tak poruszony jest tym, co się stało tej młodzieckiej kaliskiej Żydówce, że po prostu pisze dla niej, o niej poemat symfoniczny i w tak fantastyczny sposób upamiętnia jej historię, a jak mi mówi też wszystkich kaliskich Żydów, którzy byli dotknięci, którzy stracili życie podczas Holokaustu, a przypomnę, że w Kaliszu przed II wojną światową 1/3 społeczności to byli właśnie były właśnie osoby pochodzenia żydowskiego.
Mówimy o tej sferze duchowej, ale pani wspomniała właśnie o zingierce, prawda, o maszynie do szycia. Pojawiają się też kubki, prawda?
Fiduszowe kubeczki, tak?
Rytualne. I okazuje się, że te artefakty właśnie, takie bardzo materialne, dotykalne rzeczy, no, stanowią taką, no, bardzo ciekawą osnowę tych pani historii, prawda? Wokół tych rzeczy jakby nawijają się pewne opowieści. One tworzą taki specyficzny klimat.
Tak, dokładnie. I okazuje się, że te przedmioty nagle stają się dla wielu osób bardzo ważne. I tu wrócę jeszcze do Kalisza i do takiego miejsca w Kaliszu, które ja właściwie też dla siebie odkryłam, a polecam wszystkim wizytę w tym miejscu. To jest taki rodzaj, można tak powiedzieć, muzeum, gdzie wspomniane przez pana Sirejki są także gromadzone. A muzeum prowadzi były pastor ewangelicki, pan Banet, i on właśnie gromadzi tam, to jest Muzeum Sztuki Łuczkowej, i on tam gromadzi właśnie takie przedmioty, które przynoszą mu mieszkańcy, także przede wszystkim może po społeczności żydowskiej, po tych śladach. I on to po prostu skrzętnie zbiera. Stworzyła się z tego jakaś taka wyjątkowa mieszanka, którą myślę, że warto zobaczyć i odczytać ją w sposób właściwy dla siebie. Także serdecznie zapraszam do pana Andrzeja Banerta w to miejsce w Kaliszu.
Właśnie pani książka jest też bogato ilustrowana, jest tu sporo fotografii i między innymi właśnie to miejsce jest tutaj uwiecznione na zdjęciu. Mamy Shirley Temple przed Muzeum im. Osiakowskich w Kaliszu. W Kaliszu prowadzi je Andrzej Banert.
Jakbyście państwo szukali, to wystarczy poszukać takiej dużej lalki, dokładnie Shirley Temple.
Tak. Trochę to jest alegoria pani opowieści, ja mam takie wrażenie, bo pani, jak już wspomniałem, pani książka skrzy się od przeróżnych właśnie takich historii, mikrohistorii, a jednocześnie każdy czytelnik może sobie odnaleźć własną nić jakby taką, nić Ariadny w tym labiryncie. Każdy może coś wysłupać dla siebie. To jest też bardzo cenne, że tutaj wiele zależy od czytelnika i mam takie wrażenie, że pani wiele pozostawia też aktywności tych, którzy biorą do ręki pani książkę.
Tak, taki miałam faktycznie zamiar, panie redaktorze. Cieszę się, że mi się to udało, bo faktycznie ja nie chcę dawać gotowych odpowiedzi. Ja bardziej chyba staram się tak sprowokować do myślenia o pewnych rzeczach, żeby każdy wziął i po prostu rozejrzał się wokół siebie, wszedł tak jak ja do swojego wnętrza i zastanowił się, co tam po żydowskiego mogło w nim pozostać, na jakich wierszach w szkole się wychowywał, czy jakie właśnie książki czytał, czy nawet jakich piosenek słuchał. Jeden z rozdziałów przecież to jest zwykła piosenka, którą śpiewała cała Polska jeszcze całkiem niedawno.
Tak, o koniku, prawda?
O koniku,
jak się postarasz. Okazuje się, że to też jest element żydowskości w Polsce.
Taki trochę może mniej oczywisty, dlatego że piosenka jest węgierska, tak.
Ale przetłumaczona, tak.
Tak, dokładnie. To duet Polaków pochodzenia żydowskiego wprowadził ją na polski rynek, bo tu mamy pana Jurendota i bohatera mojej książki Juliana Stadlera.
Tak, też niezwykła postać. Też warto o tym poczytać. Pani książka świadczy o tym, że nasz świat to jest trochę taka, ten glob nasz to jest taka cebula, prawda? Że to nie jest, powiedzmy, ziemniak, taka zwarta tutaj struktura z miąższem, ale właśnie cebula, że trzeba to rozwijać liść po liściu, liść po liściu, liść po liściu. W jednej historii zawiera się inna, taka szkatułkowość tego świata nam z tego wynika, prawda?
I też może dlatego ona tak taką strukturę, taką formę przybrała, bo ja faktycznie to tak w sobie odkrywałam. Oczywiście to nie jest tylko czas tego roku, gdzie ja to odkryłam, bo to jakby są rzeczy, które się latami w moim życiu. Może nawet nie celowo, tylko czasami trochę przypadkiem. Ale to faktycznie przybrało już taką formę konkretną w momencie, kiedy byłam po dwóch pierwszych książkach, które dotyczyły, tak jak mówiłam, obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, już jakby wzbogacona o taką bardzo silną wiedzę, dokumenty, które zgromadziłam i które analizowałam. Jakby odważyłam się na to, żeby w taką podróż wyruszyć. Już się tej podróży nie bałam, a faktycznie jest coś to troszkę w tym, inaczej, bo każdy z nas może być ziemniakiem i po prostu się nie interesować, tak? A każdy może po prostu właśnie spróbować jednak te warstwy pościągać i zobaczyć, co jest w środku, do czego właśnie w tej książce. Chyba tak wydaje mi się, że zachęcam.
Inne takie symboliczne miejsce, które też otworzyło mi inną percepcję na rzeczywistość, to jest Babinka. Tutaj przed wojną mieszkali kaliscy Żydzi. i też fotografia wskazuje to miejsce, pokazuje to miejsce. Niemcy zasypali ją między innymi książkami. Pani pisze o takiej pulpie książkowej, która tam wypełniała to miejsce, prawda? Czyli te wszystkie księgi, także święte księgi, utworzyły taki miąższ. I ja mam takie wrażenie, że pani właśnie ma do czynienia z takim miąższem historycznym i pani wyciąga jakby poszczególne kartki z tego, próbuje to odrestaurować i odczytać jakieś litery. Co to za pismo się pani objawia? Myślała pani o tym?
Nie, takiego ujęcia, ale jest piękne, po raz kolejny dziękuję. Takiego ujęcia książki jakby nie brałam pod uwagę, ale to też bardzo ciekawa interpretacja, bo to znaczy, że książka do tej interpretacji skłania. Natomiast ja może odpowiem troszeczkę inaczej. Może nie będę tutaj używała tego słowa pulpa, bo po prostu nie wypada w stosunku do tego, co chcę powiedzieć, ale chcę powiedzieć o ludziach. Bo ja tę podróż odbywam, tak jak każdą podróż się chyba odbywa i spotykam podczas niej fantastycznych ludzi. To są rozmówcy mojej książki. Ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przeciekawe osoby. I między innymi właśnie o tej Babince, o tej dla mnie dramatycznej historii znikania tego miejsca, a teraz jakby od próby odtworzenia go na nowo w historii miasta, opowiada mi pani Ania Tabaka, kuratorka działu z Miejscowego Muzeum w Kaliszu, ale także Sinomie Marcinkowska, która gdy z nią rozmawiałam, była jeszcze przewodniczącą Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, czyli z jednej strony Polka, z drugiej strony Polka żydowskiego pochodzenia. I one mi jakby pokazują ten taki nieoczywisty, inny Kalisz i to one mi właśnie pokazują tą Babinkę i zresztą chyba warte miejsce też odwiedzenia, dlatego że koło nad miejscu dawnej Babinki, bo ona została zasypana przez Niemców, bo Niemcy jak weszli do Kalisza, to postanowili zmienić strukturę miasta, przestrzeń tego miasta, więc oni po prostu właśnie tymi książkami zasypali to miejsce, zresztą nie tylko żydowskimi książkami, bo ponoć tam lądowały też i polskie i innych narodowości książki. Po prostu wchodzili do okolicznych domów, sklepów i wywalali tam wszystko, co znaleźli. I tam stoi chyba jeden, na pewno jedyny w Polsce, w Europie, nie wiem czy na świecie też, ale pomnik książki. I też warto przyjść, popatrzeć i poznać tą taką bardzo tragiczną historię, dlaczego to jest pomnik książki.
Właśnie w końcu jesteśmy ludźmi księgi, prawda? To też łączy wyznania, prawda? Które tej i chrześcijaństwo, i judaizm, i islam, prawda? Jesteśmy ludźmi księgi, więc ten pomnik...
Dokładnie, są też cytaty u mnie rozpoczynające rozdziały właśnie z księgi, z Starego Testamentu. Dokładnie, to jest też jakaś taka wskazówka, jak tę moją książkę można interpretować.
Ta książka to prawdziwa księga, jak mówię, bardzo taki gruby tom, pełen możliwości do wyboru dla każdego czytelnika. Bardzo pani dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, do widzenia państwu.
Kłaniam się nisko. Pani Agnieszka Dobkiewicz, autorka książki Pożydowskie, Niewygodna pamięć.